Witam Państwa, Lech Pilarski. Strategię rozwoju województwa podlaskiego uzupełniamy o piąty element, czyli branżę IT. Stworzyliśmy już taki kapitał, że trzeba myśleć o tego rodzaju firmach całkiem realnie w naszym regionie. Nie tylko w Białymstoku, ale również i w pozostałych miejscowościach. Internet pozwala bowiem pracować w każdym miejscu i jednocześnie uczestniczyć w globalnym rynku. O swoje miejsce w strategii upomniały się firmy IT, reaktywując klaster Infotech. W środę odbyło się nawet specjalne spotkanie z udziałem władz województwa i Białegostoku, na którym zaprezentowano potencjał informatyczny Podlasia. Jest tych firm sporo, a mogłoby być ich jeszcze więcej. Problemem jednak są kadry. Jak stwierdzono w specjalnej diagnozie przygotowanej na to spotkanie, branża osiągnęła szklany sufit, można powiedzieć. Dlaczego i jak pokonać ów szklany sufit, o tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Paweł Pacewicz, Transition Technology.
Dzień dobry.
Paweł Makowiecki, współpracownia.pl.
Dzień dobry.
I Paweł Tadejko, doktor z Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry.
Panowie Pawłowie, to jaki jest ten szklany pułap z jednej strony, a z drugiej potencjał firm podlaskich, jeśli chodzi o branżę IT?
Mogę tutaj rzucić świeżym przykładem. Wspominałem także na środowym spotkaniu o tym, że przyjechałem z naszym nowym partnerem z Ameryki i ustaliliśmy wspólnie, że ruszamy z nowym projektem wartym ponad $1 milion. Potrzebujemy do jego realizacji 15 osób, 15 doświadczonych programistów, takich, którzy poradzą sobie w trudnym, zmieniającym się środowisku. Jak się okazuje, na tych 15 jesteśmy w stanie znaleźć w naszej firmie 5. To jeszcze skądś tych 10 musimy wynaleźć. I tutaj się pojawia problem.
Czyli zaczęło się polowanie.
Oczywiście. To polowanie trwa już kilka lat i z każdym rokiem przybiera coraz bardziej na sile.
Takie specjalne dane są na stronie internetowej infotech.org.pl. 1 188 000 mieszkańców, już jest nieco mniej, bo 185 000, czyli o 3 000 mniej. Prawie 100 000 podmiotów gospodarczych i około 1500 firm informatycznych. Ponad 2000 studentów kierunków informatycznych, ale okazuje się, że to za mało.
To za mało. Nie tylko dlatego, że rynek potrzebuje tak naprawdę więcej kadr, ale też ma w tym swój udział reforma szkolnictwa wyższego, która no, przy okazji w zasadzie wylewa trochę dziecko z kąpielą. Bo no, mówimy,
ale gdyby władze uczelni stwierdziły, że potrzebujemy mieć więcej informatyków, to nie musiały rezygnować
ze
studentów.
Tak, bo to jest wskaźnik na poziomie uczelni. No, ale
13 do 1, czyli jeden naukowiec, 13 studentów.
Tak, ale patrząc na rynek, jak gdyby polski rynek na świecie, to widać, że o ile są branże, gdzie ja mogę uwierzyć, że 3,5 roku to jest minimalny tam czas, żeby nauczyć inżyniera pewnych rzeczy, to na świecie są szkoły programowania, które wypuszczają po roku programistów juniorów i oni trafiają na rynek i radzą sobie świetnie. Tak więc na pewno 3,5 roku na uczelni, takie jak Politechnika Białostocka, wystarczy, żeby wejść na rynek pracy tak naprawdę. No i wtedy tym wskaźnikiem można by było operować na poziomie uczelni, ale to wiadomo, różne interesy tak ścierają się na tym poziomie i to nie jest takie proste jakby.
No, ale interes województwa jest taki, żebyśmy mieli jak najwięcej fachowców, bo chcą tutaj inwestować w firmy i zatrudniać ludzi.
Zgadza się i to też bardzo fajnie padło na spotkaniu klastra, że dla tych firm informatycznych, które są, tak działają w takim zmieniającym środowisku, nie ma w sumie szklanych sufitów. To jest zawsze pytanie, jak to przeskoczyć, jak to przełamać i pójść dalej. Ja byłem pod wielkim wrażeniem to ta inicjatywa, która została przekazana w kontekście tego, że wszystkie, że firmy informatyczne same będą szkolić pracowników w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomiczną. Więc z jednej strony to będą praktycy, będą uczyć tego, czego oni potrzebują, a z drugiej strony, jeżeli ktoś potrzebuje dyplomu, tak no nie wiem, pokazać w domu, że się jednak ma jakiś papier, to Wyższa Szkoła Ekonomiczna też tutaj
zaoferuje. No, selfie, żeby zrobić ładnie,
tak,
to będzie wyglądało.
Tutaj mamo, się nie denerwuj, mam dyplom. Więc z jednej strony praktycy będą uczyć to, czego oni sami potrzebują i będą wychwytywać tych najlepszych, będą te osoby rekrutować. jest to największa bariera. Z drugiej strony, jeżeli ktoś tak kulturowo no, potrzebuje, że tak, jestem studentem, pokazać się w domu, jak to
nie być studentem. Jak to jest magia papierka,
nie
że
ma problemu, to też jakby i ten model biznesowy został już bardzo fajnie udowodniony w Polsce właśnie w kontekście takich umiejętności biznesowych. Tutaj nie wiem, czy mogę jakimś takimi rzucać. Na przykład na pewno Kamil Cybulski z tą całą swoją szkołą Asbiro, która też wyszła do takiej jednej uczelni warszawskiej, która już tam kończyła swój żywot i nagle on jakby wypełnił i treścią, że to praktycy uczą, to jest szkoła, w której uczą tylko praktycy.
Słuchacze nam trochę wybaczą, ja przesunę mikrofon, żeby nie schodzić ze skutecznej, ale także no, cały sposób kształcenia, czyli MBA, ten cykl, też pokazuje, że praktycy mogą przekazywać wiedzę, bo tam nie odbywa się studiów teoretycznych, tylko raczej uczą się ludzie na przypadkach prosto z
rzeczywistości. Tak, z czego będą potem korzystać, a z drugiej strony, jeżeli ktoś potrzebuje dyplom, no to ta szkoła warszawska, która ma te wszystkie uprawnienia, oczywiście te dokumenty im tam dostarcza. Ludzie bardzo sobie to cenią i to się super wyskalowało. To tam jest 1000 osób się
pojawiło. W ten sposób będzie pan tę dziesiątkę poszukiwał? Brakująco?
My w Transition już w ten sposób działamy od kilku lat. Jestem pewien, że pan Paweł to potwierdzi. Współpracujemy z uczelniami w każdym mieście, w którym jesteśmy. Akurat nasza współpraca z Politechniką Białostocką. Ja ze swojej strony uważam ją za bardzo świetną i bardzo owocną. W wielu miejscach w Polsce nawet prowadzimy całe przedmioty, które wchodzą w zakres studiów i te przedmioty prowadzą ludzie, którzy na co dzień pracują w międzynarodowych projektach, w środowiskach, z którymi mają styczność nie tylko z programistami innymi, ale także z rzeczywistym biznesem, przez co przekazują taką wiedzę, jakiej żaden teoretyk nie jest w stanie, bo nigdy nie miał z tym do czynienia. Robimy takie rzeczy na uczelniach, współpracujemy nawet ze szkołami średnimi. Ja osobiście przez rok czasu prowadziłem zajęcia w jednym z liceów w Kielcach z bardzo fajną i utalentowaną młodzieżą. Jestem pewien, że większość z nich mógłbym bez studiów od ręki zatrudnić, jak tylko zdadzą maturę.
Ale to czyli się tak coś takiego można by było przeszczepić na grunt białostocki, grunt podlaski.
Nawet już to przeszczepiliśmy. W tym momencie prowadzimy zajęcia bodajże z trzecim liceum ogólnokształcącym w Białymstoku. Tak, takie zajęcia na pewno były prowadzone w zeszłym roku. Proszę wybaczyć, w tej chwili jestem troszeczkę...
Za wielkiej wody.
Tak, troszeczkę za wielkiej wody i nie wiem, jak to przebiega. Natomiast no, wiem, że odzew ze strony uczniów był bardzo pozytywny, bo oni się tam na tych zajęciach dowiadują, jak programować. Nie inżynieria oprogramowania teoretyczna. Oczywiście jest to bardzo ważne. Taka podstawa jakby teoretyczna. Trzeba wiedzieć, jak te programy się tworzy, jak tą informatykę budować. Ale tam się uczą praktyki. Często spotykamy się z określeniem, że na zachodzie prowadzący potrafi wziąć książkę, pokazać uczniom rozdział i powiedzieć, tak nie róbcie, bo tak się nie robi. Tak, to się nie sprawdza. To jest fajne, ale to się nie sprawdza. No i to jest ta różnica między praktyką a teorią. Też tak, również taki wykładowca od razu zdobywa szacunek tych uczniów, bo pokazuje rzeczywistość. To jest standard w tak zwanym zachodnim świecie.
Ale fajnie, bo podobnie postępowano w Indiach i pojawiło się takie pojęcie w gospodarce światowej jak syndrom indyjski. Przygotowano ludzi, którzy programują, którzy są znakomitymi fachowcami, ale nie do końca to prawda.
W tej chwili wszyscy wyjechali do Stanów.
Czyli ten problem edukacyjny to jest ta podstawowa bariera, którą trzeba przeskoczyć. Co zatem, i tutaj trzeba w naszym regionie zainwestować sporo, żeby tych kadr była odpowiednia liczba, by ten sektor rozwijać.
Znaczy to są tak naprawdę dwa zagadnienia, bo z jednej strony to jest kwestia jakiejś masy i ilości i o tym tutaj mówimy, żeby po prostu było tych więcej osób do pracy, a z drugiej strony to chodzi o te większe marże, o to, żeby robić coś z coraz większą wartością dodaną, o to, żeby to było bardziej zaawansowane, tworzyć swoje produkty. W ogóle też na wystąpieniu tam była pani bodajże Dorota Zimnoch i ona opowiadała jakby to całe wystąpienie i sprowadzało się do tego, że świat konkuruje obecnie jakby w dwóch obszarach i ja sobie to zanotowałem i to jest tak w najlepszym zrozumieniu użytkowników i ich potrzeb, i to jest pierwsza sprawa, zdefiniować problem, co jest w ogóle problem, dobrze zdefiniowane pytanie, to już jest połowa odpowiedzi i potem jak najlepiej zaadresować ten problem. I z jednej strony, więc to potrzebujemy inżynierów, inżynierowie rozwiązują problemy, to są osoby, które jak jest problem, to się dzieli to na kawałki, każdy dostaje kawałek, jak kawałek jest za duży, to się dzieli na mniejsze kawałki.
Ale w końcu się problem rozwiązuje.
Ale potrzebujemy też takich bardzo bardzo dobrych, genialnych, wręcz humanistów, takich, którzy potrafią wniknąć, którzy są jakby twórczy z zasady. To oni definiują problemy, oni tworzą wręcz
czas. Dobrze się pojawiają nowe stanowiska w IT. Tak. UX designer, człowiek, który projektuje doświadczenie użytkownika. To już nie projektujemy w tej chwili interfejsu użytkownika, strony www, czy wyglądu okienka programu. Teraz projektujemy doświadczenie użytkownika z jakąś aplikacją. Stąd się właśnie to pojawia. To są świetni humaniści i artyści.
Co to oznacza?
To oznacza, że tak naprawdę branża IT to nie są tylko programiści, to nie są zamknięci w piwnicy ludzie, dla których jedyna zdrowa opalenizna to ta na zielono od monitora. W tej chwili w branży IT potrzeba bardzo szerokiego zakresu ludzi. Konsultantów, menedżerów, artystów, ludzi wybitnie kreatywnych, ponieważ, no, nie oszukujmy się, inżynier rozwiąże każdy problem w skończonym czasie. Ale osoba, niekoniecznie inżynier, bardzo kreatywna, czasem wpadnie na o wiele lepsze rozwiązanie dużo szybciej.
Albo lepsze pytanie. I to jest jakby punkt wyjścia, bo wszystko zaczyna się od pytania, tylko jakby humaniści mają ten problem, że oni zadają te pytania i nie potrafią ich rozwiązać i to się jakby zdenerwują się tym. Z drugiej strony inżynier potrafi rozwiązać problem, bo znowu on dzieli go na kawałki. Jak jest za duży, to się podzieli jeszcze bardziej, ale to nie poświęca jakby tyle czasu, żeby wnikać jakby w te problemy.
No, ale panowie, myślę, że firmy to nie mają problemu gdyby z pozyskiwaniem obecnie kontraktów, klientów i tak dalej, tak? Bo roboty, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, na świecie jest bardzo jest dużo, tak? I oczywiście idea wyszukiwania problemów, no, to istniała od zawsze, mniej lub bardziej dostrzegalna. Natomiast tutaj obecnie potrzebujemy po prostu kadr, tak? Kadr, które będą już realizować konkretne pomysły i projekty.
No, tak? Ale z tego, co do tej pory panowie powiedzieliście, wynika, że z jednej strony potrzeba tych kadr ściśle inżynierskich, z pewnymi umiejętnościami programistycznymi, ale na naszym rynku, tutaj podlaskim, nie ma takiego miejsca, gdzie można by szkolić, przygotowywać i selekcjonować owych kreatorów. Czyli ludzi umiejętnie zadających pytania, próbujących zastosować informatykę, narzędzia, którymi dysponujemy, do konkretnych rozwiązań, potrzeb ludzkich i tak dalej, i tak dalej.
Nie wiem w ogóle, czy to potrzeba takie coś tworzyć, bo to się dzieje w sposób naturalny, albo ktoś, bo po pierwsze my nie potrzebujemy dużo ilości tych, powiedzmy, osób zadających pytania, potrzebujemy ich bardzo mało, ale muszą być wybitni, muszą być genialni wręcz, to muszą być doskonałe pytanie.
Czy u nas jest taka akademia umiejętności zadawania pytań?
Ja powiem inaczej. Dobry inżynier sam będzie potrafić zadać odpowiednie pytanie, ale to się bierze raz z jego naturalnych predyspozycji, dwa z doświadczenia, które zdobiera w biznesie.
Ale wie pan, w historii rozwiązywania problemów jest taki znakomity przykład związany ze stworzeniem kapilary. To była taka rureczka z mikrootworkiem, to było potrzebne przy konstrukcji bomby atomowej. I zebrało się 20 fachowców, 19 inżynierów i jeden anglista. I ów anglista w pewnym momencie zadał pytanie, a czy koniecznie w tym szkle, by stworzyć kapilarę, trzeba wiercić dziurę, czy nie można tego szkła owinąć wokół powietrza? I to było genialne. I w ten sposób powstała kapilara.
To jest nieszablonowe myślenie, to jest właśnie kreatywność.
No ale czy my mamy, stąd moje pytanie, czy my mamy w Białymstoku akademię takich nieszablonowych rozwiązań?
Inaczej, na pewno w Białymstoku są studia podyplomowe, tak, i nie tylko na Politechnice Białostockiej, które nie są techniczne, tak. To są różne kierunki, które uczą też kompetencji miękkich, tak, związane z zarządzaniem projektami, związane właśnie z tym już wspomnianym user experience, tak.
Ale też kreatywności.
Ale z marketingiem są tam też zajęcia, nawet zajęcia z kreatywności, które nawet się tak nazywają, tak, pojawiają się tam, czyli uczelnie i nie tylko na studiach podyplomowych, ale też na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia. One już dostrzegły, tak, kilka lat temu taką potrzebę, wprowadzają zajęcia z przedsiębiorczości, z kreatywności i myślę, że to na pewno się zmienia, jeżeli chodzi o rynek.
Ale największym problemem dalej pozostają jednak inżynierowie.
Tak, bo to jest masa, ich trzeba więcej.
Tak,
chodzi o to, że inżynierów
chodzi
nawet
o ilość. Mamy dwa czynniki, mamy ilość i mamy jakość. Jednak pamiętajmy, tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Musimy mieć pewność, że na nasze uczelnie idą najlepsi uczniowie w dużych ilościach i że oni je też kończą i oni tutaj zostają.
Tu widać jeszcze jedną rzecz, że jak gdyby ta reforma w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego nie dostrzega pewnej tej właśnie różnicy, tak, że nawet jeżeli my, mając te limity powiedzmy, jakoś tam specjalnie obniżone dla kierunków informatycznych, programistycznych, moglibyśmy poprzez to, że przyjmujemy więcej studentów, wyłowić właśnie tych lepszych, tak? A w związku z takimi limitami, no po prostu nie możemy, tak? Czyli tak naprawdę ileś osób...
Z tego wniosek, że owa selekcja powinna się już odbyć na poziomie wykształcenia średniego, a studia powinny podbijać tylko stawkę, czyli uczyć elitę.
Nie wydaje mi się, żeby w Niemczech ktoś dopuścił do studiowania informatyki człowieka, który z matmy dostaje same dwoje przez cały okres nauczania.
Ale tu nie chodzi o dwoje, tu chodzi o to, że my na przykład w ostatniej rekrutacji mieliśmy podniesiony tak wysoko próg na Wydziale Informatyki, że trzeba było mieć same piątki, jeżeli nie miałeś rozszerzonej matury, to w ogóle nie dostawałeś się na te studia, nie przekroczyłeś tego...
To się zmieniło.
Właśnie, tego progu, tak, nie przekroczyłeś. Kiedy w innych specjalnościach czy tego, tak, można było mieć trójki. No,
proszę wybaczyć, moja córka jest w podstawówce, więc jeszcze
nie, tego tak przede mną.
Czy tutaj zobaczymy, bo to tak, zobaczcie, to dopiero jakby ten fala innowacji w kształceniu dopiero ruszyła. Tutaj Paweł mówił Dokładnie. O takich kursach, na przykład kursy nie są roczne, są 3-miesięczne. Potrafią firmy wyszkolić takiego juniora w 3 miesiące. Oczywiście to zależy, jakiej klasy, co potrafi.
Z jakim kapitałem on wchodzi do tego.
Tak, więc to jest pytanie, co on potrafił wchodząc do takiego kursu, który trwa 8 godzin dziennie, codziennie przez 3 miesiące. Więc są na pewno są jakieś takie akademie. I kolejnym rozwiązaniem to znowu jest to partnerstwo firm, które uczą, znaczy potrzebują, zatrudniają, ale z taką, powiedzmy, taką szkołę, jak Wyższa Szkoła Ekonomiczna, i w tym model biznesowy też został udowodniony w Polsce, jakby akurat poza IT, ale to naprawdę się może wyskalować. I kolejnych rozwiązań może będzie jakby cała masa, gdzie to jakoś zaadresuje. Na przykład podam kolejny przykład. Jednym z przykładów, bo tak jest sobie Komisja Edukacji Narodowej, to właśnie są szkoły tam średnie i powiedzmy uniwersytety, ale przecież mamy od czasów średniowiecza tradycję kształcenia cechowego. I w zawodach, które są wpisane do szkolenia w rzemiośle, jeżeli się doda technik informatyk, ktoś po gimnazjum, czy teraz tam po podstawówce, zamiast iść do szkoły średniej, będzie mógł iść do praktyka, do jakiegoś mistrza, który go po prostu przyuczy i będzie siedział tam codziennie przy nim, jakby pracował, a maturę sobie zda tam w weekendami.
Gdzieś tam przy okazji.
Tylko, że to jest pewien problem. Jest coś takiego jak baza usług rozwojowych, bodajże tak to się nazywa. Może tam się zapisać każdy podmiot. Natomiast została ona stworzona po to, żeby ludzie, którzy szukają, czy ludzie czy firmy, którzy szukają dodatkowych kompetencji, mogli znaleźć odpowiednie kursy szkolenia. Jest tam całe mnóstwo firm z województwa mazowieckiego, które uczą informatyków. Natomiast problem polega na tym, że całość była pomyślana w takim kierunku, żeby te osoby, które chcą zdobyć te kompetencje, mogły zdobyć dofinansowanie. Ale taka firma jak nasza nie może prowadzić takich zajęć, które byłyby dofinansowane w jakimś stopniu ze środków publicznych, żeby osoba przekształcająca się, zdobywająca nowy zawód, czy próbująca się wydostać z bezrobocia, żeby mogła się dokształcić, ponieważ, żeby móc świadczyć takie usługi, trzeba być odpowiednio certyfikowanym, zdobyć odpowiednie ISO szkoleniowe. I nieważne, że my szkolimy naszych programistów od 10 lat, szkolimy uczniów w liceach, szkolimy na studiach, nie mamy certyfikatu ISO, nie jesteśmy przez ministerstwo rozpoznawani. Droga zamknięta
ale
do szkolenia
to
cechowego.
Nie jest, to nie, w ogóle nie, bo to nie podlega w ogóle pod tym ministerstwo. To jest w ogóle inna ustawa. To jest ustawa o rzemiośle, w którym są lista zawodów, tak jak mogę być, nie wiem, samochody reperować, być stolarzem,
ale
tradycyjnie.
Ale chodzi o co innego. Chodzi o to, że zwykłego obywatela, tak, może nie stać na wydanie 10 tysięcy nagle na
taki
kurs na szkolenie.
No taki kurs 3-miesięczny.
Dzięki
tak,
temu.
Tak, tak, ale z drugiej strony, na przykład jak pamiętam, 2 dni temu miałem spotkanie jednym z szefów tutaj białostockich, tych dużych firm, i mówi, że koszt wdrożenia nowego pracownika, dla niego to jest tam 30-40 tysięcy złotych.
Tak.
Nie? Tam, to są takie koszty, no nie? I z drugiej strony potrzebuje i to, że ktoś i te osoby, które muszą nie stać, to jest też kwestia jakby, te osoby w Białymstoku się boją. Boją się tego, że, no nie wiem, poświęcą te pieniądze, bo to też jest tylko element tego kosztu, a nie są pewni, czy to się jakby się przełoży. Jest bardzo mało takich przykładów sukcesu. Ludzie się boją, bo to większym kosztem nawet niż te 10 tysięcy złotych jest poświęcić te 3 miesiące, bo się musisz wyrwać i po prostu od rana do nocy poświęcić się temu. Ktoś ma jakąś rodzinę, ktoś ma jakieś zobowiązania i zaangażować się w 3 miesiące w takie głębokie zanurzenie, to jest większy stres.
Chciałbym mieć większą pewność, że ta inwestycja przyniesie skutek w postaci dobrej pracy.
To model chyba nie jest najszczęśliwszy, tak? Bo siedzenie...
Czyli co? Z jednej strony wprowadzamy zmianę, jeśli chodzi o biurokrację. Kto może szkolić, dlaczego i w jakim celu. Z drugiej strony powinniśmy już wcześniej rozpoznawać owe kompetencje cyfrowe i zacząć szkolić. To już jest apel do władz, do tych wszystkich, którzy odpowiadają za cały system edukacji w naszym kraju. Z drugiej strony tworzymy takie ścieżki, bądź namawiamy uczelnie, żeby były porozumienia między firmami a uczelniami, żeby zwiększyć liczbę przygotowywanych do pracy fachowców z IT.
Tak, kolejna rzecz, to jeszcze raz tak podsumowując, trzeba szukać rozwiązań, żebyśmy mieli coraz większą marżę, żebyśmy dostarczali coraz większą wartość dodaną i tutaj tak, zadawanie
dobrych... Co to oznacza, panie Pawle? To powiemy za chwilę.
Oczywiście.
Państwo słuchaliście pięknych piosenek, my natomiast naprawialiśmy świat, zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby zmienić tutaj i to tak radykalnie, by owi programiści znaleźli się dosyć szybko, bo to jest jedna z niewielu szans rozwojowych województwa podlaskiego. Przypomnę, naszymi gośćmi są Paweł Pacewicz z Transition Technology, Paweł Makowiecki, współpracownia.pl oraz dr Paweł Tadejko z Politechniki Białostockiej. Dochodzimy, panowie, do wniosku, czy doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić rewolucję jednak edukacyjną w naszym mieście, czyli namówić wszystkich, przede wszystkim rodziców, potem władzę, żebyśmy zreformowali na tyle system edukacyjny, by można było już na etapie szkoły średniej wyłuskiwać talenty programistyczne, namawiać ludzi do tego, żeby chcieli programować, zdobywać wiedzę z tej dziedziny.
Określenie reforma edukacji źle mi się kojarzy. Natomiast na pewno trzeba zmienić podejście. Czerpiemy bardzo dużo przy tych reformach, które były w ostatnich latach z wzorców zachodnich. Powinniśmy czerpać, ale tylko wybrane elementy. Mamy bardzo dobre wykształcenie ogólne. Często pojawiają się dowcipy, że Amerykanin nie wie, że Europa to jest kontynent, a nie kraj. Ale z kolei w Stanach Zjednoczonych jest bardzo interesujący system promowania najzdolniejszej młodzieży. W Polsce mamy program i klasa jest zobowiązana do zrobienia programu. Jeżeli najsłabszy uczeń w klasie
nie jest w stanie połknąć treści,
tak, to niestety, ale nauczyciel musi spędzić z nim więcej czasu. Wtedy nie ma czasu dla najlepszych. W Stanach, przykład mojej córki, która w tym momencie chodzi do 7 klasy amerykańskiej, są 3 poziomy matematyki. Najsłabsi uczniowie robią program bardzo podstawowy. Średni uczniowie lecą z takim programem standardowym, tak? Natomiast najlepsi uczniowie są nawet łączeni ze starszymi klasami. Można skoczyć nawet kilka klas wyżej. Niejednokrotnie słyszymy o przypadkach, że dziecko w Stanach w wieku 12-13 lat rozpoczyna studia, ponieważ było na tyle zdolne, żeby cały program opanować odpowiednio wcześniej.
I system edukacyjny jest do tego przygotowany.
Tak, tam nauczyciele wspierają najlepszych uczniów. Znaczy, każdych uczniów.
W ogóle w czasie przerwy rozmawialiśmy o takich fajnych tematach. Mówiliśmy o Azji, o Singapurze, o Korei, a tutaj po przerwie tylko o Ameryce i w ogóle nie wiem dlaczego właśnie te ciekawe rzeczy to poruszamy poza anteną, a tu takie wracamy do jakichś takich odgrzewanych kotletów, które w polskiej debacie cały czas się przewijają. To, co bym chciał zauważyć, to żeby faktycznie nawiązać do tego, co jest jakby bardzo polskie. I w polskiej tradycji mamy bardzo dużo takiej tradycji od dołu do góry, takiego ruchu samorządowego, sejmików, organizowania się i sobie niech to by tam będzie ta Komisja Edukacji Narodowej i ten system, jaki jest stworzony, ale to znowu, to co robią właśnie te firmy informatyczne z tym WSE, to jest takie trochę obejście tego wokół. Może te kursy programowania są takie dobre.
One nie są obejście wokół. One są jedną ze ścieżek normalnie.
To jest takie zhakowanie trochę.
To jest normalna ścieżka, zgodnie z nową reformą, normalna ścieżka studiów inżynierskich praktycznych.
No ale zanim my dojrzejemy, żeby te różne ścieżki odgrzać, to możemy jednak wcześniej się umówić, że stosujemy nietypowe rozwiązanie. Ale skoro stwierdziliśmy, że tradycyjne przemysły dla województwa podlaskiego to jest powolny, mozolny rozwój, a cały świat ucieka, to pojawienie się tego piątego elementu, czyli tych firm IT, przypomnę, to jest około 1500 firm już w naszym województwie, które potrzebują błyskawicznie kadr, no to powinniśmy tutaj podejść zupełnie nietypowo, tak, żeby te kadry zapewnić.
Znaczy ja myślę, że ta liczba jest 1500, to są chyba osoby na działalnościach gospodarczych, które programują, tam padła taka liczba na konferencji, że na pewno jest 4000 programistów i wokół programistów są też te zawody pochodne, są testerzy, to są gdzieś tam designerzy, osoby pracujące, prowadzące projekty, więc to jest na pewno tam jest kilkanaście tysięcy osób i to już jest, to są osoby, które bardzo dobrze tutaj zarabiają i to chodzi o to, żeby wyskalować to dalej w górę. Na pewno powinniśmy się edukować na wielu różnych obszarach. Z jednej strony może faktycznie ta reforma tutaj jakieś rzeczy nam daje. Z innej strony są jakby te kursy. Na pewno świetną rzecz robią te wszystkie spotkania, te meetupy, studia podyplomowe. To, że tworzy się taką pewną kulturę, tak żeby cały czas się uczyć, cały czas się spotykać. Kolejnym bardzo fajnym wątkiem, który się był przewinął na tym spotkaniu, było ta nasza taka zdolność do współpracy. Chodzi o to, że i to nie tylko jakby w kontekście IT, bo to też tradycyjnie, kiedyś pamiętam, był taki świetny artykuł na Forbesie o tym, jak tutaj lokalni biznesmeni mają ze sobą te wszystkie różne biznesy, nikt z nikim nie konkuruje, ale tak jakoś taka jakaś spółdzielnia z tego rośnie. Z drugiej strony...
Najlepszy przykład akurat dla branży.
Z drugiej strony tu też w kontekście właśnie tych osób, które robią te spotkania, są różne technologie, ale też jest sławna już w całej Polsce konferencja, gdzie te wszystkie technologie jakoś tam się łączą razem i to jest też taka nasza zdolność, aby w tym kontekście łączyć te nasze ręce i myśleć też nad modelami biznesowymi, bo z jednej strony to jest tak, my pracujemy w tym modelu tak zwanym, jakby powiedzmy stąd, ale nie tu. Sprzedajemy jednak swój czas, odkładamy pieniądze, które
czyli
docelowo...
jesteśmy swego rodzaju montownią. Pytanie, tak, co zrobić, żebyśmy byli fabryką z prawdziwego zdarzenia, która wdraża produkt i jest właścicielem znaku fabrycznego.
Ja myślę, że my tutaj zaczynamy mieszać różne poziomy, łącznie z poziomami nauczania, tak, bo jedna rzecz to jest reforma szkolnictwa wyższego i tak dalej, na którą nie za bardzo mamy wpływ i nie zawsze, tak, natomiast my mówimy o pewnych działaniach lokalnych. I teraz na poziomie szkół podstawowych to tak naprawdę samorząd, tak, no przy współudziale jednak Urzędu Marszałkowskiego, tak, czyli województwa, może stworzyć nowe instrumenty, jeżeli widzi taką potrzebę, tak, a pokazaliśmy, że chyba jednak ten rynek jest na tyle duży i nawet jeżeli tu władze zdawały sobie sprawę, że on się rozwija dynamicznie, to myślę, że nie podejrzewały, jak wielki jest rynek, jaki jest potencjał.
Jak szybko rośnie. Jak się w ciągu 3 lat pozmieniało.
I gdyby właśnie, gdy mówimy o tu współpracy, tworzeniu takich alternatywnych ścieżek edukacji, gdyby były programy w ramach programu RPO, tak, które, gdzie może zaaplikować na przykład szkoła, tak, o stworzenie takiego programu, albo robić jakiś program
albo
systemowy.
Albo konsorcjum szkoły z firmą.
Tak, systemowy, program systemowy, tak, na poziomie RPO. To wtedy firmy...
Co, namawiamy marszałka, żeby błyskawicznie ogłosił konkurs na stworzenie takiego programu w ciągu niecałego roku, żeby to od początku do końca zostało przeprowadzone i żeby na przykład 2019 rok rozpocząć z konkretnym schematem, jeśli chodzi o przełamanie tej takiej swoistej niemocy, jeśli dotyczącej edukacji, przygotowania, tak, kadr programistycznych.
Jeszcze przed studiami wyższymi, gdyby, tak? Tutaj padło to jeszcze to hasło związane z usługami. My oprócz tego, że oczywiście nie tyle wynajmujemy programistów, co jednak realizujemy projekty i naprawdę poważne dla poważnych klientów, tak dla dużych, bo to było widać na konferencji, to oprócz tego robimy własne produkty. Jest wiele firm takich, które też tutaj były wspominane na przykład Sparku, tak, Outcoms, które robi produkty, które są sprzedawane na rynku amerykańskim i one tam dostarczają rozwiązania dla powiedzmy ponad chyba 70% szpitali, tak, i to jest produkt własny, tak, to jest własna myśl inżynierska i taka powiedzmy wyższa nawet naukowa, tak, a nie czysto wynajmowanie programistów, no tak,
ale
na zlecenie.
Ta firma jest zarejestrowana w Puerto Rico, no nie, i to jest jakby, to jest...
Ale chyba nie ma problemu, że daje tu ludziom pracę,
nie,
tak,
nie, nie, nie.
Otrzymuje specjalistów wysokich klasy.
Nie, to są specjaliści pracy, zgadza się. Chodzi tylko o to, żebyśmy budowali kapitał. No nie kapitał wiedzy, żeby to były nasze produkty, żebyśmy mogli je skalować, żebyśmy mogli mieć tutaj marżę, żebyśmy mogli...
Można to zrobić na wiele sposobów. Jednym z sposobów jest wielokrotnie przytaczany przykład Doliny Krzemowej, gdzie inwestowane są gigantyczne pieniądze w startupy. Czy te pomysły ich są lepsze, czy gorsze? W przypadku startupów można tak zrobić. Można im pozwolić się rozwinąć, próbować pomagać im się rozwijać. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z firmą bardziej dojrzałą, która ma już czy jakieś portfolio produktów, czy jakichś klientów, I nagle każemy jej wynajdywać nowe rozwiązania, nowe pomysły, nowe produkty.
Bo za tym pójdą pieniądze.
Bo za tym pójdą pieniądze, to ona musi najpierw mieć za co utrzymać swój bieżący biznes, za co utrzymać tą rzeszę ludzi, która dla niej pracuje. W związku z tym nie da się uniknąć w pewnym stopniu, w wielu przypadkach, nie da się uniknąć w pewnym stopniu jednak dalej tak zwanego wynajmowania programistów, outsourcingu, ponieważ to daje nam pieniądze, które możemy później zainwestować w badania i rozwój.
Zgadza się i trzeba tutaj po prostu inwestować te pieniądze.
Jest coś takiego jak środki publiczne. Są konkursy w ramach Horyzontu 2020, w ramach programów krajowych.
NCBR-u.
Sami
Polski Fundusz Rozwoju odpala teraz całą masę programów Ventures.
Jest to. Natomiast jest to de facto bardzo ograniczona dostępność. Są to bardzo trudne wnioski do złożenia i uzyskania te granty. Znaczy, firmy bardzo często są w stanie same wydobyć te środki na badania i rozwój. I właśnie po to mamy ten wynajem programistów. Oni zarabiają bardzo duże pieniądze, potrafią zarabiać bardzo duże pieniądze, zostawiają więc w okolicy duże podatki, dzięki czemu te podatki z kolei można by zainwestować w edukację. A firma ma pieniądze na badanie i nowe
produkty.
Ale
na początku musimy namówić wszystkich, czyli rodziców i władzę, żeby chciały dopracować się takiej specjalnej ścieżki kształcenia w tym zakresie.
Bo musi być ktoś, kto faktycznie ten produkt wymyśli, kto faktycznie ten produkt zakoduje. Zazwyczaj za takim startupem amerykańskim, późniejszym jednorożcem, jednym człowiekiem stoi rzesza programistów z Europy Środkowej albo z Indii, którzy to faktycznie jego pomysł przekują w rzeczywistość.
Ale żeby nas pan Paweł Makowiecki nie posądzał, że posługujemy się sucharami, to przypomnę te przykłady, które przytaczałem tutaj w trakcie, kiedy były emitowane piosenki. Przykład Singapur, w którym to państwie stwierdzono w pewnym momencie, że ludzie za mało zarabiają, bo te zarobki są stosowne do ich kompetencji. W związku z tym władze państwa wysłały wszystkich mieszkańców Singapuru na 2 lata na szkolenia, po to, żeby zdobyli ci ludzie nowe umiejętności i później sprzedawali swą pracę za większe pieniądze. My dojrzeliśmy chyba do takiego etapu, żeby nie koniecznie kopać w tej kopalinie starych zawodów, starej nomenklatury, tylko próbować przeskoczyć od razu do tych nowych potrzeb, do tej nowej rzeczywistości technologiczno-gospodarczej.
Więc nową rzeczywistością, też tutaj kolega tak jakby opowiadał o tych unikornach, na pewno jest tak, że tych pieniędzy u nas tutaj w Polsce będzie, już w tej chwili to trzeba być absurdalnie dużo. Polski Fundusz Rozwoju szacuje, że w ogóle nie będzie tyle startupów w Polsce, w które mogliby zainwestować i będą je skupować za przeproszeniem z Węgier.
Szacuje. Do tej pory tych funduszy było bardzo mało i inwestorów było bardzo mało.
Mówimy o przyszłości. No nie?
Co robimy? Skąd jest ten inwestor jeszcze?
Nie, no przecież
chwileczkę, idziemy jakby dalej. I to, co my tutaj rozmawiamy, bo cały czas potem na koniec dnia, kto to skonsumuje, nawet tego startupa, nawet powiedzmy, że on się wyskaluje, nawet, że trafi w tym dobrym pytaniem i zaadresuje rozwiązanie na to właściwe pytanie, to zauważmy, że oprócz tego, że są tu znowu te startupy amerykańskie, to w tej chwili już od sierpnia 2018 to Chińczycy inwestują w te startupy, jakby konsumują więcej tej technologii i pytanie jest, my też jakby nie mamy kompetencji takich trochę kulturowych i to bardzo mocno wypłynęło też na tym wydarzeniu, że oprócz takich umiejętności twardych, my musimy uczyć się, jak pracować w takich środowiskach bardziej złożonych.
Biznesu. Musimy uczyć biznesu.
Nie tylko biznesu. Tam akurat padło w kontekście takiej kultury. Chodziło o to, że
praca sieciowa i tym podobne
rzeczy. Tak, chodziło o to, że na przykład, że branża fintechowa, to był taki przykład na konferencji, że fintech w tej chwili jest taką specjalizacją, która najbardziej się wybija. W ogóle środkowa Europa to jest takie dolina krzemowa, jeżeli chodzi o fintech, bo my mamy nie tylko bardzo uzdolnionych te osoby, które tam potrafią to zaprogramować, ale jest bardzo dużo konsumentów, którzy ostatnie 20 lat te wszystkie banki, te innowacje w bankowości, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby konsumować te innowacje w finansach. Więc to jest taka dolina krzemowa dla fintech jest taką doliną krzemową, jeśli chodzi w środkowej Europie. To jest jakby, to jest bardzo silna rzecz i że najlepsze produkty, które zostały wymyślone, to z tych, które były bardzo, z różnych krajów były ludzie, no nie? I oni przez to, że byli z różnych krajów, byli lepiej w stanie zdefiniować te problemy i potrzeby. I dzięki temu te projekty się szybciej skalowały. Więc to też jest jakaś taka kompetencja.
Nabywców.
My oglądamy amerykańskie filmy i tam pomówimy wszyscy po angielsku, ale z drugiej strony, jeżeli Azja to jest jakby ta druga półkula, to my nie wiemy, co tam się dzieje. To na Politechnice fajne się dzieją ruchy. coraz więcej tej wymiany z Chinami się zaczyna dziać. Pogłębiamy
mają
to jakoś.
Mają być Wietnamczycy w innych uczelniach i tak dalej, i tak dalej. Ale podsumowując, bo czas nas goni, no to spróbujmy odpowiedzieć na pytanie. Czy ten piąty element, czyli branża IT, znajdą się w tej strategii? Uda się władze województwa, władze samorządowe, władze rządowe przekonać do tego, żeby właśnie ten zakres gospodarki znalazł się w tej strategii rozwoju, żeby było to wsparcie finansowe, organizacyjne w naszym województwie?
Powiedzmy tak, to nie powinien być piąty element, to powinien być pierwszy element. Koniunktury w branży programistycznej, ogólnie IT, nic nie zatrzyma. To jest przez najbliższe 50, 100, 150 lat ciągły rozwój, bardzo dynamiczny. Mamy coraz więcej różnego rodzaju elektronicznych zabawek dookoła. Wszystko to trzeba oprogramować, nawet samochód trzeba oprogramować. To będzie się rozwijać. I jak już wspomniałem zresztą podczas środowej konferencji, ta branża będzie się rozwijać także w regionie, byle nikt jej za bardzo nie przeszkadzał. A jeśli ktoś jej choć trochę pomoże, wtedy wygrywamy i faktycznie Białystok, Podlasie może się stać perełką.
Krzymową Puszczą.
Krzymową Puszczą.
Fajne hasło. Fajne hasło. No ale pytanie, no właśnie, kto pomoże i czy to znajdzie swoje miejsce w owej strategii? Panie doktorze.
Ja myślę, że wszyscy będą czekać na dalsze działania, bo zakładam, że te deklaracje, tak, tutaj władz, które padły ze sceny, no, będą miały też pokrycie w działaniach, tak, i nawet poczynając od tych najprostszych i pierwszych takich kroków, jak zaproszenie na przykład do Rady Przedsiębiorczości, tak, Urzędu Marszałkowskiego, gdzie można doradzać i ewentualnie mówić o tej branży, tak, i o jej potrzebach. A kończąc na jakichś większych działaniach, tak, łącznie ze zmianą, jak gdyby modyfikacją docelowo strategii, tak, rozwoju województwa ponad 2020. Tak więc ja liczę na to, że te zapowiedzi po prostu, no, będą realizowane.
Znaczy ja ze swojej strony, dla mnie, co wniosek był z tej konferencji, to faktycznie jeszcze raz ten projekt z Wyższą Szkołą Ekonomiczną, gdzie przychodzą praktycy i będą w ramach tego uczyć, jest takim przykładem, to co też podało, że ta branża IT rośnie, nic jej nie powstrzyma i te szklane sufity, tak jak ma się taką mentalność takiego hakowania tych rozwiązań, to się jakoś przeskoczy dalej. I oczywiście politycy myślę, że już poczuli temat. To było widać na konferencji, oni się spróbują jakoś do tego podczepić i na pewno tu będą coś tam próbować jakoś ułatwić. I najważniejsze jest, żeby się nic nie zostało zepsute. A myślę, że najciekawsze będzie to, co się będzie działo od dołu do góry. Gdzie tu same te firmy i osoby, które chcą się zatrudniać, co tu się wymyśli, jak to pójdzie, jakie nowe modele biznesowe i takie modele edukacji będą powstawały i jakie będzie rezultaty to przywozić.
I już ostatnie zdanie.
Panie doktorze, wspomniał pan, że będziemy czekać na ruchy. Ja ze swojej strony myślę, że my też nie będziemy czekać wiernie, tak, i będziemy swoje robić. Bo jednak wszystkim nam zależy na tym, żeby jednak dać naszemu regionowi
unikalną szansę.
Myślę, że to jest jedna z takich ciekawszych ścieżek.
To robimy.
Tak, takich ciekawszych ścieżek i takich bardziej, że tak powiem, zaawansowanych, tak? Tak, które mogą nas właśnie pchnąć.
To jest coś, co zaprocentuje nie za 5, nie za 10, a za 100 lat możemy być.
Pchnąć i przeskoczyć pewien etap, jeżeli chodzi o rozwój i świadczenie, tak, tutaj jak gdyby produktów i usług.
My będziemy robić swoje na pewno wspólnie.
I w tym jest właśnie siła. Robić swoje i do przodu.
A my będziemy to śledzili, przekazywali od czasu do czasu informacje z tego frontu walki informatycznej o przeobrażenia w naszym województwie i w naszym regionie, bo jak słyszeliśmy, to jest unikalna szansa. Mamy okazję troszeczkę namieszać w tej dziedzinie i wpłynąć znakomicie na przyspieszenie rozwoju gospodarczego naszego województwa, nie naruszając w sposób istotny środowiska, które mamy tak wspaniałe w naszym regionie. Dziękuję panom bardzo. Paweł Pacewicz, Transition Technology.
Dziękuję.
Paweł Makowiecki, współpracownia.pl oraz dr Paweł Tadejko, Politechnika Białostocka. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.